Więc tak jak powiedziałem, nazywam się Tomek. Razem z moją rodziną jesteśmy częścią tej wspólnoty. I może tego nie wiecie, ale ja pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego. To jest taki bardzo, bardzo specyficzny region w Polsce. Tam na Śląsku Cieszyńskim nie do końca czujemy się Polakami, jesteśmy tak z pogranicza, ale ja, chcę wam powiedzieć, jestem 100% Polakiem. Takim najprawdziwszym z najprawdziwszych. Jest oczywiście wiele takich kryteriów, według których można ocenić, czy ktoś jest Polakiem, czy nie. Niektóre są śmieszne bardziej, inne trochę mniej. Ja natomiast chcę wam powiedzieć, że jestem kibicem. Jestem kibicem i to mnie klasyfikuje do takiej grupy specjalnej Polaków, którzy się znają na piłce nożnej. Ja nigdy nie trenowałem, nawet nie bardzo umiem grać, ale się znam. Jak nasza reprezentacja gra, to ubieram sobie właśnie taką koszulkę, miałem ją ubrać, tylko że się zorientowałem, że będę musiał też ją ściągnąć. To więc tylko wam pokażę, taką koszulkę sobie ubieram. Zwłaszcza wtedy, kiedy nasza reprezentacja wygrywa, to się bardzo cieszę. Wtedy, kiedy przegrywa, no wtedy wiem, dlaczego przegrywa, bo wiem, dlaczego trener ustawił zły skład, powołał nie tych zawodników, co trzeba. Myślę, że jest bardzo, bardzo duża grupa Polaków, która właśnie w ten sposób, jak ja, kibicuje. Znam się też na siatkówce, bo wczoraj oglądałem mecz, jak Polki ładne manto spuściły tym dziewczynom z Portugalii. I znam się też na skokach, ale nie skakałem nigdy. Więc jeśli już tutaj sobie troszkę tak żartujemy, to żeby podkreślić moją polskość, miałem właśnie przynieść takie ze sobą specjalne nasze polskie klapki Kubota, tylko że nie mogłem znaleźć skarpetek. Także musicie sobie to tylko wyobrazić. To taki trochę wstęp, żart, ale są takie rzeczy, które mamy wspólne i myślę, że nawet nasi zagraniczni znajomi, przyjaciele mogliby potwierdzić, że rzeczywiście coś w tym jest. I tutaj przyniosłem sobie reklamówkę rekwizytów, więc musicie się troszkę uzbroić w cierpliwość, bo rekwizyty to są albo pomagają, albo przeszkadzają w odbiorze, więc albo będziecie pamiętali lepiej, albo gorzej, ale ja zaryzykuję. Więc reklamówka nie z Biedronki, bardzo przepraszam. Więc tak, muszę sobie ubrać. Tak przy okazji mam taki suchar na niedzielę. Co robi Polak na urlopie? Urlopowy niestety sezon nam się kończy, ale Polak na urlopie robi remont, prawda? I tutaj muszę powiedzieć, my Polacy, tak, my się znamy na budowlance. To już nie będę więcej z tymi rekwizytami kombinował, wyciągnę sobie to do ręki. Więc tak jak mówiłem, znamy się oczywiście na budownictwie. Poważne pytanie, kto z nas w życiu nie przeprowadził jednego małego remonciku? Jest ktoś taki? No nie. Znamy się na budownictwie, ale a kto ma wykształcenie jakieś budowlane? A trzeba? No właśnie, właśnie to jest jakby... nie będę to kontynuował, wiecie co? Jak miałem kilkanaście lat, postanowiłem pomalować taki korytarz, klatkę schodową u moich rodziców. No i oczywiście, jak to Polacy, my, jak nam cieknie kran, to staramy się naprawić to sami. Fachowca wezwiemy ewentualnie w bardzo wyjątkowej okoliczności. Jeśli gniazdko nam odpada, też spróbujemy zrobić sobie to sami. No ale jeśli chodzi o malowanie, no to już nie ma siły, zawsze pomalujemy sami. No bo co w tym jest trudnego, żeby wziąć pędzel i pomalować? I ja ten sam miałem pomysł. Mając kilkanaście lat, wziąłem wiadro farby, pomalowałem tą klatkę schodową. Oczywiście ścian nie zagruntowałem, bo i po co. Tak między nami, ja wtedy w ogóle nawet nie wiedziałem, że coś takiego się robi. No efekt był taki, że ta nowa farba razem z tą starą, w zasadzie z tymi kilkoma warstwami wcześniejszych farb, zaczęła plastrami odchodzić. No była to po prostu jedna wielka katastrofa. No więc w międzyczasie skończyłem szkołę budowlaną, ukończyłem studia inżynierskie i na budownictwie znam się nieco lepiej niż wcześniej. I teraz wiem, że jak ja patrzę na dom i widzę dom, to wiem, że to, co widzimy, nawet jeśli to jest bardzo ładne, to nie jest to z konstrukcyjnego punktu widzenia najbardziej kluczowe, bo najbardziej kluczowe z konstrukcyjnego punktu widzenia, w sensie, czy możemy powiedzieć, że ten dom jest dobry, czy zły, jest to, czego nie widać. I Biblia podaje taki jeden bardzo fajny przykład właśnie budowania domów w sensie pozytywnym i negatywnym, jak to się może skończyć. Od kilku tygodni pochylamy się nad tekstem, który ogólnie nazywamy Kazaniem na Górze i ten fragment, który dzisiaj mamy przed sobą, jest w zasadzie takim podsumowaniem, trochę kończącym to całe kazanie na górze. Możecie sobie otworzyć 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Na samym końcu, jeśli nie macie czego otworzyć, to posłuchajcie, ja to przeczytam. A jest napisane tak. Każdy, kto słucha moich słów i wprowadza je w czyn, jest podobny do człowieka rozsądnego, który zbudował dom na skalę. Spadł ulewny deszcz, zebrały rzeki, zerwał się silne wiatry i uderzyły w ten dom, ale on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdy, kto słucha moich słów, ale nie wprowadza ich w czyn, podobny jest do człowieka głupiego, który dom zbudował na piasku. Spadł wtedy ulewny deszcz, zebrały rzeki, zerwały się silne wiatry, uderzyły w dom, a on się zawalił. I upadek jego był wielki. Gdy Jezus skończył przemawiać, tłumy zdumiały się nad jego nauką. Od razu wam powiem, że Jezus nie mówi tych słów do ludzi przypadkowych, do ludzi, których widzi pierwszy raz albo którzy słuchają jego pierwszy raz. Mówi raczej do ludzi, którzy już podążają za nim, coś wiedzą o jego nauce, znają jego naukę. Myślę, że nie byłoby błędem, żebyśmy w dzisiejszym kontekście powiedzieli, że ten tekst jest dla ludzi w kościele. I zobaczmy, mamy dwa domy. Dwa domy, które mogą wyglądać różnie, to nie jest powiedziane, ale na potrzeby naszego dzisiejszego kazania załóżmy, że one są bardzo podobne. Wyglądają bardzo podobnie do siebie. Świeżo wybudowane, więc wyglądają elegancko. Nie wiem, czy budowaliście domy, ale budowanie domu wymaga olbrzymiego nakładu pracy, finansowego nakładu, bardzo dużo serca, bardzo dużo energii. To jest naprawdę olbrzymi wysiłek, żeby wybudować taki dom. I patrzymy na te domy i wiemy, że one są ważne dla właścicieli, bo są ładne, bo się ładnie prezentują. Może jak tak spojrzymy sobie na nich, to sobie koszą trawę w ogródku albo przygotowują się do sobotniego grilla. I jest taka sielanka. A jeżeli mówimy o budowaniu, co mamy na myśli? Czego przykładem będzie to budowanie? Myślę, że właśnie naszego życia, że budujemy nasze życie, budujemy relacje, budujemy małżeństwo, budujemy rodzinę. I też wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy jest sielanka, kiedy mamy pracę, wszystko nam się zgadza, jest fantastycznie, można powiedzieć, mamy fajne życie. I zaczyna się problem, jakby różnicę dostrzegamy wtedy, kiedy przychodzi czas próby. A czasem próby, tutaj w tym przykładzie po prostu zerwał się deszcz. Wiatr przygnał chmury, zerwał się deszcz. Rzeka, nad którą te domy być może były wybudowane, które dodawały uroku całej tej okolicy, no ta rzeka wyszła z brzegów, no i wtedy się okazała ta różnica między tymi domami. Bo pierwszy właściciel do budowy przygotował się bardzo solidnie. Wybudował głęboki dół, to zabierało czas, pieniądze, dokopał się do litej skały i na tej skale, która była fundamentem, na tej skale on zbudował ten dom. Natomiast drugi właściciel, można powiedzieć, miał coś z Polaka, chciał pójść na skróty, może nie wiedział, ale myślę, że bardziej chodziło o to, żeby efekty były bardzo szybkie, o to, żeby nie trzeba było marnować pieniędzy, nie trzeba było inwestować niepotrzebnie w coś, czego przecież i tak nie widać. Ale okazało się, że jak przyszła próba, to to, czego nie było widać, to okazało się kluczowe, bo dom runął, a upadek był wielki. I myślę, że możemy sobie wyobrazić sytuację w życiu naszym, kiedy przychodzi próba, kiedy tracimy pracę, kiedy dzieją się rzeczy, których sobie nie życzymy, nieprzewidziane. Może się okazać, że obnażymy ten fundament. Czy nasze życie jest zbudowane na fundamencie, czy też nie. A chcemy być rozsądnymi. Chcemy, bo tutaj w tym fragmencie jest napisane, że to człowiek rozsądny był ten, który słuchał i wykonywał to, co Jezus, te słowa Jezusa. I my chcemy. My nie chcemy być tymi głupimi, nie chcemy wyjść na głupków. I teraz zastanówmy się, co musimy zrobić, żeby nasze życie rzeczywiście było na takim fundamencie. No i gdybyśmy się tutaj przyjrzeli temu fragmentowi, no to rzeczywiście jakby wskazania są bardzo proste. Ci, którzy słuchają i wykonują, są rozsądni, a ci, którzy słuchają, albo nie, ale nie wykonują, albo nie słuchają, no są tymi głupimi. My, wiadomo, chcemy być tymi rozsądnymi, mądrymi. Zależy nam, żeby nasze życie było zbudowane na dobrym fundamencie, więc nie ma nic prostszego. Zróbmy sobie po prostu listę. Pierwsza lista jest oczywiście wszystkim znana od wieków, wieków. 10 przykazań. Okej, już mamy jakiś zalążek tego, co trzeba robić, czego nie trzeba robić. Może nie będzie tak prosto, ale koniec końców co? No nie będziemy zabijać, prawda? Nie będziemy kłamać, kraść, oszukiwać, cudzołożyć. Jesteśmy już powoli po dobrej stronie. Ale czy to wszystko? No właśnie tak jak mówiłem, od kilku tygodni pochylamy się nad kazaniem na górze. I tutaj pojawia się pewien problem, nie problem, ponieważ przykazania, które wcześniej były wszystkim znane i jasne, zostały, można by powiedzieć, upgrade'owane na wyższy level. No więc nie chodzi już o to, żeby nie zabijać, ale nawet gniewanie się jest problemem. Już nie chodzi o to, aby nie cudzołożyć, ale nawet pożądliwie jak patrzymy, to jest źle. No i w dodatku musimy kochać nieprzyjaciół. Okej, wymagania wzrosły, ale mimo wszystko budujemy naszą listę, bo wiadomo, że chcemy być tymi rozsądnymi, żeby nasze życie było jak należy, więc jak będziemy mieli już taką listę skompletowaną, to później po prostu będziemy odhaczać. Lubimy listy. Lubimy, jak jest coś napisane, zapisane, określone. Wtedy wypełnienie tego jest łatwiejsze i czujemy się dobrze. Ja sam tak robię. Ja przychodzę do pracy, siadam, robię sobie listę zadań na ten dzień. Jeśli wieczorem patrzę na tą listę i mam odhaczone od góry do dołu, wiem, że to był dobrze wykorzystany dzień, czuję się świetnie, bo zrobiłem dobrą robotę. A tutaj Biblia nas zachęca jeszcze do tego, abyśmy słuchali i wykonywali. Fajnie? Super. Ale czy na pewno o to chodzi? Czy na pewno, jeśli my to wszystko wypełnimy od góry do dołu, czy na pewno będzie dobrze? Przeczytajmy jeszcze jeden fragment Biblii, wcześniejszy fragment, który poprzedza naszą historię o dwóch budowlańcach. Od 21 wierszu w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W owym dniu wielu powie mi, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imię Twoje, czy nie wyrzucaliśmy demonów w Twoim imieniu, czy nie dokonywaliśmy wielu niezwykłych czynów? A wtedy ja im powiem, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie Wy, którzy postępujecie niegodziwie. Zaraz. Czy my nie mamy tutaj właśnie przed sobą ludzi, którzy słuchali i wykonywali słowa Jezusa? Czy to nie jest czasami mowa o tych, którzy też chcieli być tymi rozsądnymi, zbudować coś wartościowego? Jak inaczej można byłoby, jakże inaczej mogliby dokonywać niezwykłych rzeczy w imieniu Jezusa. To właśnie byli ci, którzy chcieli i słuchali i nawet wykonywali. I Jezus powiedział im, nie znam was? Czy przecież Jezus nie chciał, abyśmy słuchali i wykonywali Jego słów? To w końcu chciał czy nie chciał? Bo na pewno nie było takiej sytuacji, że z jednej strony mówi, róbcie tak, a później powie, no nie znałem was, nie znam was. Czy może jednak nie chodzi o to, żebyśmy wypełniali te rzeczy z listy, albo może nie tylko o to? No szkoda, bo byłoby łatwiej. Widzicie, bo chrześcijaństwo jest trochę nietypową religią. Generalnie w religiach raczej rozchodzi się o to, że jest lista nakazów i zakazów. I jeśli je będziemy wypełniać, to mamy bardzo duże szanse, że będziemy po tej bezpiecznej stronie. Opowiem wam troszkę o fenomenie islamu. Wiele osób w dzisiejszych czasach przychodzi na islam. W naszej nomenklaturze powiedzielibyśmy, że nawracają się na islam. Dlaczego? Bo w kontekście kulturowym islam jest religią porządku. Wszystko jest jasne, bo wszystko jest powiedziane. Wiadomo, co trzeba robić. Jest 5 filarów wiary. Wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post. I raz w życiu trzeba się przyjechać do Mekki na pielgrzymkę. Proste. W świecie, gdzie wszystko jest ruchome, w świecie, gdzie zasady są zmienne, gdzie jest brak stabilizacji, brak autorytetów, te 5 filarów, które, jak ludzie wierzą, spowodują jakąś stabilizację w ich życiu, jest bardzo kuszące. Tym bardziej, że te 5 filarów jest bardzo szczegółowo określonych. Tam nie trzeba nic interpretować. Wszystko jest jasne, bo wyznanie wiary dla wszystkich jest takie same. Modlitwa 5 razy dziennie, twarzą w kierunku Mekki. Jałmużna mniej więcej 2,5% z całego twojego dochodu raz w roku. Post, Ramadan w 9 miesiącu, od świtu do nocy, nie jesz, później możesz. I raz w życiu musisz przyjechać się do Mekki, o ile twoje finanse na to pozwolą. Tu nie ma miejsca na interpretację, bo to jest wszystko łatwo, prosto, określone. Trzymasz się zasad, jest okej. W innych religiach, tak jak w buddyzmie, mamy 4 szlachetne prawdy i szlachetną 8-stopniową ścieżkę. Nawet Kościół katolicki poszedł tą stronę i jest 5 przykazań kościelnych. W niedzielę idziemy i w święta idziemy na mszę. Raz w roku sakrament pokuty, raz w roku komunia, zachowywać nakazane posty i troszczyć się o Kościół. 5. Wystarczy. Lubimy listy. Lubimy listy, lubimy punkty, lubimy jasne sytuacje, ale o co chodzi? To w końcu jakie są wymagania? Przecież chcemy być rozsądni, chcemy, żeby nasze życie było na solidnym fundamencie. Co mamy robić, skoro wiemy, że listy się nie sprawdzają? Że przykazania, nakazy, zakazy, że to nie jest gwóźdź programu, że to nie o to chodzi. Jezus mówi, że ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego, kto pełni wolę Jego Ojca, który jest w niebie. No już się nie da bardziej ogólnie. Co to znaczy? Wiemy jeszcze mniej, niż wiedzieliśmy. No więc może jakieś konkretne pytanie. Czego Bóg chce? Co jest najważniejsze? Jakie przykazanie jest najważniejsze? O, a na tak sformułowane pytanie Jezus odpowiada tymi słowy. Pan Bóg nasz jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. To jest napisane w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, w 30 wierszu. Bo Bóg chce nasze serce. Bóg chce nasze dusze. Bóg chce nasz umysł i całą naszą moc. Bóg chce ciebie, całego ciebie i wszystko, co masz. Bo Bóg chce być numerem jeden. Bóg chce od nas 100%. Ale wtedy obiecuje, że się o nas zatroszczy. Wtedy obiecuje, że da nam to, czego potrzebujemy, bo nas zna. I obiecuje nam, że da nam dobre rzeczy, bo jest dobrym Bogiem, bo jest dobrym Ojcem. I czy to wszystko? Ja myślę, że to właśnie jest dobry początek, aby wszystko inne było na właściwym miejscu. Uporządkowane. A wtedy 10 przykazań to nie będzie lista rzeczy, których nie możemy albo musimy robić. Bo jeżeli Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, to Biblia nie będzie już dla nas zbiorem zakazów i nakazów. A słuchanie słów Jezusa i ich wykonywanie stanie się Twoim i moim sposobem na życie. A ja to powtórzę jeszcze raz. Jeżeli Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, Biblia nie będzie zbiorem zakazów i nakazów. A słuchanie Jego słów i ich wykonywanie będzie naszym sposobem na życie. Bo jak Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, nie będziemy chcieli się gniewać na innych. I nie będziemy chcieli patrzeć pożądliwie na mężczyzn, na kobiety, kobiety na mężczyzn. I kochanie w nieprzyjaciół okaże się, że to nie jest niemożliwe. Jestem przekonany, że jeśli Pan Bóg będzie w naszym życiu na pierwszym miejscu, to zbudujemy dobry dom na solidnym fundamencie, że będziemy budować dobre rodziny, że będziemy budować dobre małżeństwa, że będziemy budować dobre życie. Wierzę, że my wszyscy razem będziemy budować dobry kościół na solidnym fundamencie, którym jest Bóg. Kościół, który będzie nasycał nasze miasto Ewangelią. Czy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu? A jeżeli nie, to z czego musimy zrezygnować, aby był na pierwszym miejscu? Teraz będziemy mieli 2 minuty ciszy na modlitwę, na przemyślenia. Czas, w którym możemy skupić się na Bogu, popatrzeć w nasze serce, zastanowić się, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. Czas, w którym możesz odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu.